na styku.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten dzisiejszy wieczór, w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. My znajdujemy się w drugiej dzielnicy Wiednia przy parafii Am Schüttl. Tutaj posługę swoją pełni ksiądz dr Michał Ciurej, który przed chwileczką właśnie dla nas sprawował mszę świętą dla małej grupy, 10-osobowej grupy, która, tak powiedziałem, uczestniczyła w mszy świętej z okazji dzisiejszego święta. Ja chciałbym na początku bardzo serdecznie powitać księdza doktora. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, tego doktora to zostawiam.
Ale tytuł jest.
Ale dostał ksiądz Michał.
Tak, to proszę księdza Michała. Ksiądz ma też tutaj zaproszonych gości. Może ksiądz by nam zechciał gości przedstawić, to bardzo proszę.
Najlepiej to niech się sami przedstawią. Ja wiem, jak wy się nazywacie, ale każdy mi powie o sobie coś.
Na imię mam Bogna Barbara.
Filip.
I chcemy dzisiaj porozmawiać. I jeszcze, przepraszam, Natalka, która ten program tutaj, program, dobrze powiedziałem, tak, realizuje. Witaj, Natalko.
Dobry wieczór, szczęśliwy Państwu.
Moi drodzy, zanim oddamy jeszcze księdzu Michałowi głos, to chciałbym się podzielić dzisiejszym niesamowitym przeżyciem, jakie mieliśmy właśnie w kościele Świętej Brygidy w 20. dzielnicy Wiednia. Tam uroczyście obchodziliśmy godzinę łaski. Proszę sobie wyobrazić, ponad 200 osób było od godziny 11 do godziny 13 w tym kościele. Najpierw msza święta, po mszy świętej uczciliśmy tak, jak mogliśmy, Matkę Najświętszą właśnie w godzinie łaski. To tylko tyle na marginesie. Dzisiejszego wieczoru chcemy podjąć temat o roli Matki Bożej w naszym życiu. Ale bardzo proszę, by ksiądz Michał nas właśnie wprowadził w ten temat.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie, którzy nas słuchacie, gdziekolwiek jesteście w tej chwili. Przed kilkoma tygodniami zostałem zaskoczony wiadomością, że dobrze by było, żeby zrobić audycję ze mną. I szukaliśmy tematów różnych. I tak sobie pomyślałem, że właściwie dzisiejszy wieczór, dzisiejszy dzień 8 grudnia, święto Niepokalanej Marii, Najświętszej Marii Panny, jest dobrą okazją, żeby po prostu porozmawiać, podzielić się świadectwem o roli Maryi w moim życiu, o pobożności maryjnej. Bo my w Polsce jesteśmy z tego dumni, z jednej strony bardzo mocno, że jesteśmy wielkimi czcicielami Maryi, z drugiej strony już podkreślamy bardzo często, że jesteśmy tacy słabi i nasze wady narodowe też przy tym dosyć mocno podkreślamy, prosząc Matkę Bożą, żeby ona nam pomogła to zniszczyć, ale jak to wygląda w praktyce, to każdy musi już sam za siebie wziąć odpowiedzialność i na mocy modlitwy, na mocy przywiązania do Matki Bożej, zrozumienia jej roli we własnym życiu. Myślę, że wielu z nas może się podzielić właśnie takim świadectwem. I mamy tutaj w naszej kaplicy 4 osoby ze wspólnoty Sychar. To jest też taka wspólnota, która zajmuje się uzdrawianiem własnego małżeństwa przy pomocy modlitwy, przy pomocy między innymi, a też Matki Bożej. Ja tak patrząc na rozmowy naszej wspólnoty, jaką czasami tam się toczą na WhatsAppie, na czacie, gdzie dziewczyny opowiadają, jak pięknie Matka Boża dzisiaj zadziałała w ich życiu, tak sobie pomyślałem, a niech się teraz same wypowiedzą i niech zachęcą innych, bo myślę, że można im wierzyć, że można temu, co będziemy słyszeć za chwilę, można z całą pewnością wierzyć. To nie są legendy, to nie są historie, to nie są pobożne drdymały, tylko to są doświadczenia życiowe. Dlatego ja nie chcę już tej za dużo przedłużać, za długo ciągnąć, bo mamy tak niewiele czasu, a mamy cztery bardzo, bardzo ciekawe osoby pośród nas. I kto się odważy jako pierwszy, niech mówi.
Dziękuję, księże Michale, za tak piękne przedstawienie naszej wspólnoty. Mam na imię Beata. Mam 44 lata i w związku sakramentalnym jestem od 24 lat. Mam dwoje dzieci. Syn 21 lat, córka 10 lat i jedno dziecko w niebie. 16 lat temu przyjechałam tutaj do Wiednia do męża na wakacje. Troszkę się przedłużyły. No i tak zostałam, bo no, rodzina jest najważniejsza i rodzina ma być ze sobą. I przez te 16 lat pobytu tutaj i różnych, no, różnych sytuacji, które mnie tutaj spotkały i mnie i moją rodzinę, tak naprawdę dzięki Maryi. Pewne trudne sytuacje w moim życiu, które zaistniały, tą opatrzność Maryi cały czas czułam. I modliłam się często właśnie w kościele na Brigita do Matki Boskiej Częstochowskiej, do naszego pięknego obrazu, gdy miałam trudne chwile. Naprawdę, no Maryja to jest moja mama. Moja mama, która jest w niebie i która ma czuwa nade mną i nad moją rodziną. W 2020 roku, w październiku, oddałam się Matce Bożej tak z całego serca, aktem poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi w jedności z sercem Jezusa. I tak naprawdę od tego momentu to już powiedziałam, Maryjo, jestem Twoja, oddałam też moją rodzinę niepokalanemu sercu Maryi i powiedziałam, do mnie już nic nie należy, czyń to, co Ty uważasz, co powinno się w moim życiu, w życiu mojej rodziny dziać. I jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i wdzięczna Maryi za to prowadzenie, bo tak jak powiedziałam, nie ma, że jest zawsze tak pięknie ubarwione, bo są też wzloty i upadki, ale najważniejsze, że z tych upadków właśnie Maryja wyciągała do mnie tą swoją rękę i zawsze czułam to jej ciepło, to serce i po prostu szłam i idę dalej z Maryją. Teraz ten akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi odnawiam, robiąc przez miesiąc, przez 33 dni oddanie się, takie rekolekcje. I dzisiaj tym aktem znowu po prostu oddam się siebie i moją rodzinę w opiekę dalszą Maryi. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Zakończę to po prostu takimi moimi przemyśleniami. Pozwoliłam Maryi ukształtować we mnie swojego Syna Jezusa. Przez Maryję poznałam Syna, tak naprawdę Pana Jezusa, który swoim miłosierdziem wiele wiele wybaczył w moim życiu. Pozwoliłam Maryi, aby po prostu swobodnie działała w moim życiu i w moim sercu, które po prostu, w które w to serce dużo, dużo wrażliwości i dużo miłości wkleiła. Zaprosiłam przede wszystkim Maryję, żeby zamieszkała razem ze mną. I oddałam Maryi moje oczy, aby patrzeć tak jak ona. I codziennie, budząc się rano, mówię: Maryjo, bądź ze mną i idziemy przez ten dzień, przez ten czas razem. Oddałam Maryi również moje myśli, aby myśleć tak jak ona. Oddałam Maryi moje uczucia, aby odczuwać tak jak ona. Oddałam również Maryi moje serce, aby kochać tak jak ona. Oddałam Maryi moich najbliższych, aby przeniknęła ich serca swoją miłością. Jeszcze jedno powiem, że Maryja budzi mnie do modlitwy codziennie rano. Wstaje bardzo wcześnie. I ostatnio było tak, że troszkę mi się zaspałam, zwyczajnie zaspałam i czuję takie przynaglenie. Otworzyłam oczy, usiadłam i tak poczułam takie: no, nie ma lelum polelum, wstajemy i modlimy się. I to była Maryja, tak, bo zawsze na dobranoc dziękuję Maryi i oczywiście Panu Bogu też, bo Maryja też bardzo zbliżyła mnie do Pana Boga, pokazała mi, jaki Pan Bóg jest kochanym tatą. I po prostu kładąc się, mówiąc dobranoc, proszę Maryję, żeby mnie zawsze obudziła i żebym ten dzień zaczęła razem z nią. I tak naprawdę w moim sercu też wybrzmiewają słowa piosenki. Usłyszałam to na mocniej w duchu chyba, tą piosenkę śpiewają, bo często słucham właśnie piosenki uwielbienia i podzielę się jeszcze na sam koniec, już nie będę przedłużać, słowami tej piosenki. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać jak Ty. Naucz mnie kochać od dziś. Zachwycasz mnie prostotą i pięknem Twego serca. Pociągasz mnie, abym żyła w świetle. Razem z Tobą powiedzieć chcę Panu słowa, co zmieniły mnie. Razem z Tobą powiedzieć chcę Panie, niech będzie tak, jak chcesz Ty. Amen.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
Szczęść Boże, ja jestem Barbara, mam 40 lat. W małżeństwie jesteśmy 5 lat, mamy jednego synka. I ja się podzielę właśnie świadectwem takim, jak Maryja działa w moim życiu. Już jako młoda dziewczynka, cała moja rodzina i ja po pierwszej komunii świętej zostałam przyjęta przez mojego wujka, który jest animatorem Rycerstwa Niepokalanej na całą Polskę, do Rycerstwa Niepokalanej, otrzymując cudowny medalik wtedy. Rycerką jestem od 31 lat. W momentach upadków podnosiłam się, mimo tego, że było bardzo ciężko. I wtedy zawsze bardzo czułam obecność Matki Bożej Niepokalanej. Jestem przekonana o tym i wiem, że jestem okryta jej płaszczem, bo noszę jej cudowny medalik. Jestem na takiej drodze, że ufam Matce Bożej bezgranicznie i wiem, że z Maryją jestem w stanie pokonać wszystkie trudy mojego życia. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ave Maryja i z Matką Bożą staram się iść przez życie i do przodu, bo z Matką Bożą się tak naprawdę nigdy nie przegrywa, tylko wygrywa. I czuję po prostu obecność Maryi w moim życiu, także chwała Panu Bogu za Matkę Bożą.
Panie.
Ja mam na imię Filip, szczęść Boże, 44 lata, 15 lat w sakramentalnym małżeństwie. No i z racji tego, że należę do wspólnoty Sychar, od 2 lat jestem liderem tejże wspólnoty. Zobowiązany jestem w jakiś sposób parę słów o nas powiedzieć. Więc my zajmujemy się tak naprawą małżeństwa, uzdrowieniem małżeństwa, ale głównie poprzez pracę nad sobą. Pracę nad swoimi wadami, nałogami, chcieństwami, egoizmem. I oczywiście to wszystko jest zatopione w Panu Bogu, w Matce Bożej. W moim życiu Maryja wywarła takie szczególne wrażenie, ponieważ okres po moim nawróceniu, kiedy to było jakieś 4, być może 5 lat w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, po prostu zadziały się rzeczy, wydarzenia, które no, po ludzku rzecz biorąc po prostu są niewytłumaczalne. I to jest dla mnie takie wspomnienie, taki bezpiecznik, gdzie jak zdarzy mi się czasem trochę odpłynąć z tej drogi, którą chciałbym iść, no to jest coś takiego, że właśnie łatwiej mi jest wrócić. Myślę, że takie słowa, które kiedyś od mamy mojej usłyszałem, że jakby coś się w życiu Filip źle działo, a byłem wtedy nastolatkiem, więc tak jednym uchem weszło, drugim wyszło, to pamiętaj, że Matka Boża jest. I właśnie wtedy po nawróceniu zacząłem modlić się różańcem. Właściwie to tak na dzień dobry zaserwowałem sobie nowennę pompejańską. I no tak pomyślałem, no tyle na przykład ksiądz Glas, ksiądz Mielewski o tym mówi, a sobie przynajmniej wytrenuję modlitwy. Nie? To była ta pierwsza pompejańska nowenna, to była naprawdę piękna przygoda, podczas której się właśnie te rzeczy takie zadziały. Które po prostu jak opowiadam czasami to swoje świadectwo, bo nie często, ale czasami mi się zdarzy, aż mam ciarki na plecach. Także także przez Maryję zacząłem poznawać Jezusa, który był mi zupełnie taki gdzieś bardzo daleki, taki obrazkowy jak w szkole na religii. I faktycznie to się potwierdza, że Matka Boża prowadzi do swojego Syna. Więc też miejmy świadomość, że modląc się jakąkolwiek modlitwą, jakimkolwiek nabożeństwem maryjnym, to tak naprawdę to wszystko jest za pośrednictwem Matki Bożej przekazywane dalej. Dopieszczane, przyprawiane i przekazywane po prostu bezpośrednio do Jezusa. I warto też zapraszać Matkę Bożą do każdej modlitwy. Do każdej modlitwy, którą w danym dniu sobie po prostu mamy zaplanowaną, odmawiamy. Chwała Panu.
Szczęść Boże. Na imię mam Bogna. A jestem dzieckiem Bożym, dzieckiem Maryi. A w roli tutaj na ziemi jestem żoną, matką. Jestem jeszcze córką, siostrą. No i przyjaciółką. Ja muszę powiedzieć, nie przygotowałam się specjalnie, ponieważ jest tak wiele rzeczy, które zawdzięczam Maryi i oddałam to Duchowi Świętemu, aby powiedzieć dzisiaj tylko to, co On chce, abym powiedziała. Maryi zawdzięczam wszystko w swoim życiu. A powiem, kiedy jeszcze jako nastolatka, tata zmarł, kiedy miałam 14 lat. Był to dla nas bardzo duży cios. Bardzo kochałam swego ojca i bardzo mi go brakowało. I Jezus stał się dla mnie jakbym takim kimś jako rodzic. I to On podprowadził mnie właśnie trochę odwrotnie niż tu zebranych moich przyjaciół. A do Maryi, jakby podpowiadając mi, że ja mam się do niej przytulić. I pokochałam Maryję od pierwszego spotkania z nią i dowodem na to, że Maryja czyni tylko piękne rzeczy w życiu, jest całe moje życie. I na przykład, kiedy miałam pewne wahania w życiu jako młoda dziewczyna i nie wiedziałam, jakiego męża wybrać, to naprawdę przeżyłam rekolekcję do Matki Bożej Szkapleżnej z pewnym zakonnikiem i oddałam wybór mego męża Maryi. I proszę mi wierzyć, szkapleżnej, przyjęłam szkaplerz, że właśnie Maryja za 2 tygodnie poznała mego męża tutaj w Austrii. To ona wybrała mi mego męża. Może jeśli ktoś wie, zna mnie z różnych pielgrzymek czy gdzieś, może zna mego męża, to może potwierdzić, że ten człowiek rzeczywiście jest darem i pochodzi od Maryi. I czasami pytają się mnie ludzie, skąd wytrzasnąłaś takiego męża. Zawsze mówię, że to nie ja. To Maryja mi go załatwiła. I tak potoczyły się następne moje losy. Tak właśnie poświęciłam moje dzieci, ponieważ jestem taką szaloną matką, bardzo oddaną dzieciom, naprawdę. Wiele zrobiłam też dla swego wykształcenia i tak dalej, ale to nie o to chodzi, bo potem naprawdę odkryłam macierzyństwo. Właśnie z moim mężem odkryłam macierzyństwo jako wielką wartość. I jeśli ktoś dzisiaj mówi i zaburza to, że kobieta powinna być kobieta biznes i tylko pracować i tak dalej, to ja potwierdzam, że jest to nieprawda. I ja tak bardzo się cieszę, że oddałam się naprawdę przez wiele lat moim dzieciom. Że zrobiłam dla nich wszystko, że pokazałam im Boga, a dalej oni sami muszą Boga spotkać na swojej drodze. Ale może zacznę właśnie jeszcze z tym dokończyć, z Maryją. Tak moja córka, właśnie kiedy byłam w stanie błogosławionym, moja córka ma właśnie na pierwsze imię Katarzyna od Laubourin, o której dzisiaj wspomniał ksiądz. Ponieważ bardzo podobało mi się to objawienie, które czytałam, że ona leżała na kolanach Matki Bożej. I kiedy spotkaliśmy z moim mężem, bo czasami musiałam być w Polsce, to prosiłam go, czy może być na imię Katarzyna, właśnie od Laubourin. Oczywiście się zgodził. A na drugie moja córka ma Faustyna, ponieważ urodziła się w Boże Miłosierdzie. Wierzę, że święte nie kłócą się o miejsca, więc na drugie ma Katarzyna Faustyna, ponieważ urodziła się dokładnie w Boże Miłosierdzie, kiedy Faustyna była kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Także jest moją cudowną córeczką i zawierzyłam ją od razu Maryi. A potem dostałam taką wielką nagrodę i łaskę, że urodził mi się syn, który ma dzisiaj dokładnie 20 lat, dzisiaj obchodzi. Urodził się w nocy z 8 na 9 grudnia, a wtedy było przeniesione to święto na poniedziałek, więc urodził się dokładnie w to święto Jan Karol. Dla niego też braliśmy imię, od papieża znowuż. I Jan, dostałam taką łaskę, że Jan Karol urodził się chory. A gdzieś mówię łaskę, oczywiście to nie jest łatwe. Ale Jan jest uzdrowiony i w taki sposób, w jaki Bóg tego chce. I naprawdę lekarze nie dawali mu żadnych szans. W szpitalu się działy niesamowite cuda. Nie będę o nich opowiadać, ponieważ to byłoby za długo, ale jeden taki naprawdę spektakularny cud to, że miała być operacja takiego drenu do zgłówki, do brzucha, bo już się komory nie udrażniały. Płyn mózgowy nie spływał. I to była taka niesamowita modlitwa i walka. I proszę wyobrazić jeszcze różaniec. 3 dni temu zginął, który był zawsze pod główką. I modliliśmy się z mężem, aby jakoś, tak jak ojciec Pio prosił kiedyś, żeby tam jakiś ktoś się nawrócił. No i rzeczywiście przy badaniu ostatecznym, kiedy miało zaistnieć, że będzie ta operacja, ordynator podnosił główkę mojego syna. Była sami specjaliści, najlepsi specjaliści opiekowali się nim. Nie wiem, jak to się stało. To były tylko znajomości w niebie. I okazało się, że komory się udrożniły, że nie będzie żadnej operacji. Proszę sobie wyobrazić, że ten ordynator, niewierzący człowiek, ale pozwolił nam zrobić kapliczkę z sali, ponieważ pozwolił przynieść obraz z Renwegu i co tydzień zawoziliśmy go na nowennę. Także miał szacunek i on wyciąga ten różaniec spod tej główki jego, a przecież szukali 3 dni. Mówili mi, że różaniec zginął, trudno. I na ekranie jest dowód, że komory się udrożniły, a on wyciąga ten różaniec. I po prostu to było dla mnie niesamowite, kiedy przyszła do mnie asystentka, zapukała do drzwi, tam byłam z moim synem, i powiedziano, że 3 dobre wiadomości, że nie będzie operacji, komory się odróżniły i że różaniec się znalazł, a 4, że znalazł go ordynator. Niesamowite to było dla mnie przeżycie. Niesamowite namacalne działanie Matki Bożej. Ale to, że Jan się urodził właśnie w to święto, dało mi bardzo dużo siły i mocy, że ani ja się nie załamałam podczas tego pobytu w szpitalu 2-miesięcznego z moim synem. Potem jeszcze Pan Bóg dał nam jeszcze jednego syna na chwałę Bożą i też się urodził w lutym w jedno z objawień Matki Bożej z Lourdes, bo 19 lutego. Jest wspaniałym, radosnym chłopcem. Powiem szczerze, że zgodziłam się na niego przed Bogiem. Prosiłam tylko, żeby był zdrowy. I urodził się zdrowy, radosny i szczęśliwy. I powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa z mojej rodziny i zawdzięczam jej Matce Bożej wszystko. Oczywiście mam wiele trudności innych, bo postanowiłam też być kobietą bizneswoman. Postanowiłam rozkręcać swój zawód, ale to wszystko nie jest istotne. Ważne jest to, że Maryja uczy mnie słuchać Słowa Bożego, słowa w ogóle głosu Boga. Oczywiście nie zawsze go usłyszę, jestem ciągle małym człowieczkiem, grzesznikiem, ale ona mnie uczy. Uczy mnie też przyjmować fiat, czyli woli Bożej, bo właśnie z nią dopiero odkryłam, że wola Boża dla nas jest najlepsza. Najwspanialsza i właściwie niczego innego w życiu nie potrzebujemy szukać, tylko woli Bożej. I cokolwiek by się działo w naszym życiu, to odkryłam też dzięki Maryi, to dzieje się w opatrzności Bożej. I nawet jeżeli dziś cierpimy, nawet jeżeli przeżywamy bardzo wielkie różne trudności, cierpienia, to Bóg może z tego wyprowadzić wielkie dobro dla nas. A jeśli oddamy to jeszcze Maryi, to jest to jak amen w pacierzu, że to dla nas będzie tylko dla dobra. Bo nawet napisane jest w Słowie Bożym, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go kochają. A Słowo Boże nigdy się nie myli. Jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest dla mnie życie z Maryją i że bez Maryi nie zrobiłabym właściwie ani kroku. Jeszcze chcę powiedzieć tylko, że staramy się z naszą rodziną modlić się na różańcu. Co wieczór. Nie zawsze to tak wychodzi, bo chłopcy dorastają. Ale wierzę w to, że gdzieś zaszczepiłam tą miłość. I po prostu jestem tak szczęśliwa, choć tak bardzo w różnych momentach życia cierpię również, no przecież mam różne trudności, że wiem, że ona zawsze mnie podniesie, zawsze się nami opiekuje w największych trudnościach. I dzisiaj na mszy na przykład byliśmy całą rodziną i z moją córką tam blisko, były piękne rekolekcje. Aby rzucić wszystko za siebie w imię Jezusa. I wiecie, drodzy słuchacze i kochani, moja córka, no normalna dziewczyna, świetna, nie? I zapytała się, była trochę chora, przeziębiona. Zapytała się, czy może wziąć na rękę Komunię Świętą. bo jest chora, nic nikogo zaraził. Ale oczywiście, Kasiu, przecież zobacz, niektórzy biorą. I to mnie tak po prostu jakby uderzyło, że moja córka, coś jej zostało. Nie chodzi o to, że można brać i tak, ja to wszystko wiem. Ale gdzieś jest w niej ten jakieś takie, że zapytałam, ma 22 lata. Po prostu jestem naprawdę Bogu bardzo wdzięczna. I kocham Maryję. Mój mąż też przyjął chrzkaplerz zaraz po ślubie. Ja przyjęłam przed. No i chwała Panu za wszystko, za całe moje życie. I powiem tylko jeszcze Wam, żebyście się oddali Matce Bożej według Ludwika de Montfort, czy w jakikolwiek inny sposób przez niepokonane serce Maryi, bo ona zawsze, zawsze Wam pomoże w każdej trudności. Nigdy Was nie opuści i zawsze doprowadzi do Jezusa. Z nią się nie zagubicie. I zawsze będziecie naprawdę szczęśliwi. Chwała Panu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy tutaj dali piękne świadectwo. To na pewno nie jest już koniec naszej audycji, ale chcielibyśmy też i przeczytać kilka informacji, bo słuchają nas osoby nie tylko w Wiedniu, ale i poza Wiedniem i w Polsce. Nie wiemy gdzie jeszcze. To może Natalko, kto nam co przysłał?
Artur i Krysia, których Państwo znacie na pewno z wieczornych modlitw, słuchają i pozdrawiają z pielgrzymki. Artur tajemniczo napisał: wsi w województwie podkarpackim.
Dziękujemy, pozdrawiamy moi drodzy. Jeżeli jakieś szumy są, to jest to takie studio mobilne, gdzie nie mamy za dużo naszych mikrofonów, dlatego przesuwamy od osoby do osoby. Może ja bym chciał takie swoje krótkie świadectwo powiedzieć, a mianowicie przyjechałem do Wiednia w 1977 roku, pod koniec czerwca i złożyłem podanie albo prośbę o przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej. Wtedy to Rycerstwo Niepokalanej dla zagranicy znajdowało się w Rzymie, Santa Severa. Tam też wystosowałem pismo i zostałem przyjęty 13 października 1977 roku. A więc 60 lat od ostatniego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. I tak powiedziała tutaj Bogna, jak się człowiek, czy tutaj panie, jak się człowiek po prostu odda, no ale trzeba się oddać. Nie, oddaję się, ale zawsze gdzieś to ale. Po co? Po co to ale? Nie będę grzeszył, ale gdybym grzeszył, to ale. Tak zostawiam taką małą furtkę sobie otwartą. Proszę księdza, właśnie.
Super, bo my lubimy furtki.
Lubimy.
Lubimy furtki. To nie jest tak najgorsze, że ludzie grzeszą. Najgorsze jest to, że się do grzechów nie przyznają, albo w ogóle im jest to zupełnie obojętne. Bo jedyna bez grzechu to Maryja. Dzisiaj przecież obchodzimy to święto. Maryja bez grzechu poczęta. A my wszyscy mamy tę skazę i to nam będzie towarzyszyć do końca życia. A to jest też i okazja do tego, żeby nie wpadać w pychę, żeby się sobą nie zachwycać, tylko żeby właśnie szukać, żeby się nawracać, codziennie się nawracać i żeby szukać pomocy u Pana Boga, u Matki Bożej, u naszych świętych patronów. To wszystko ma jakiś sens, także no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie? Bo nawet w Wielkanoc, kiedy śpiewamy orędzie wielkanocne, to piękne orędzie wielkanocne, jest w nim mowa o szczęśliwej winie. Tę szczęśliwą winę zniweczył Jezus, a my możemy mieć w tym udział. Także ja się nie boję grzeszników, ja się boję tych, którzy chodzą zapatrzeni w siebie i są przekonani, że wszystko już wiedzą, innych pouczają i nie dopuszczają do siebie słowa nie tyle krytyki, ile może czasem i pomocy. A znam mnóstwo takich osób, zapatrzonych w siebie, przekonanych, że są już tak święci, że dalej już nie można, ale zawsze można. Zawsze można. Ja kilka dni temu, tutaj, przed drzwiami tej kaplicy, rozmawiałem z takim młodym mężczyzną, który regularnie dwa razy na dzień przychodzi do kościoła. Przed pracą i po pracy. On pochodzi z Rumunii. Jest prawosławny. Ja pytałem się go, czy nie chce przejść do kościoła katolickiego, bo on się tak bardzo pobożnie modli tutaj przed Najświętszym Sakramentem. Jest prawie w każdą niedzielę na mszy świętej też tutaj. No, powiedział, że to przemyśli, ale to jest w tym momencie nie najważniejsze. Ja mu tylko powiedziałem tak pod koniec naszej rozmowy, bo już widzę od kilku lat, jak on tu przychodzi. To nie jest tak, że on od czasu do czasu. Regularnie, prawie że codziennie jest tutaj. I ja mu powiedziałem, pan jest bardzo pobożnym człowiekiem. To on mnie zaskoczył odpowiedzią, zawsze można być bardziej. Ja o tym mówiłem na kazaniu w ostatnią niedzielę też. To są rzeczy, które dają dużo do myślenia i zachęcają jednocześnie do tego, żeby pozostać skromnym i rzeczywiście zdać się na pomoc łaski Bożej. A tej potrzebujemy codziennie. Która godzina? Ile mamy jeszcze czasu?
20:43, moi drodzy radiosłuchacze, jesteśmy w drugiej dzielnicy Wiednia, w parafii Amschwitl, a nas gości ksiądz doktor Michał Ciurej. Natalka, jakąś masz informację?
Tak, tylko kilka słów wyjaśnienia od Artura. Pielgrzymka to nazwa miejscowości niedaleko Dębowce i Jasła. Więc Artur i Krysia pozdrawiają z sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.
Z pielgrzymki. Przynajmniej znam z opowieści i z pewnych próbek tę miejscowość.
Przy księże mamy jeszcze 15 minut. O 21:00 apel. Aha.
Czy ktoś z was ma jeszcze coś chętny do opowiedzenia?
Jedno zdanie.
Jedno zdanie. Proszę, Bogdan.
A chciałam na falach radia podziękować pewnym osobom, a szczególnie właśnie księdzu Michałowi, który jest z nami, doktorowi, jak się dowiedziałam, za umiejętność słuchania ludzi, ale myślę, że też to usłyszałam gdzieś, umiejętność, najpierw trzeba mieć umiejętność słuchania Boga, umiejętność słuchania Boga, umiejętność słuchania ludzi jest miarą świętości. Więc bardzo się cieszę, że ja, naprawdę skromny grzesznik, mogę być w gronie właściwie świętych. Chwała Panu.
Dziękuję za kanonizację, ale to chyba za wcześnie.
Jestem za mała na to.
W tym to chyba jeszcze za wcześnie.
Kochani, ale to, tak jest.
No, to czasem się udaje, że jakieś pewnie dobre słowo. Ja przyjeżdżając do Austrii, a jestem tutaj już 29 lat, mówiłem po niemiecku. Oczywiście bardzo, bardzo słabo. Uczyłem się w szkole, to wiadomo, jak się w szkole uczy, żeby tylko zaliczyć. Później studia, ale mimo wszystko miałem jakąś taką ciągotkę do tego języka. I przyjeżdżając tutaj, od razu wsadzili mnie do konfesjonału. I to był taki moment, że ja zauważyłem, że nagle pojawiają się w moich ustach słowa, których ja do tej pory nigdy nie mówiłem. Zawsze jak ktoś przychodził do spowiedzi, to od razu mówiłem, przepraszam, ja nie mówię dobrze po niemiecku. Proszę cierpliwości trochę z księdzem. I wszyscy byli właściwie otwarci na to, ale kiedy rozmawialiśmy, to właśnie się tak zastanawiałem, skąd ja to wiem. Dlaczego ja mówię takie słowa? I to jest właśnie, myślę, właśnie ta przestrzeń sakramentu, gdzie człowiek schodzi na drugi plan, a działa Pan Bóg. Bo z mojej praktyki duszpasterskiej bardzo często spotykam się właśnie z takimi momentami, gdzie jestem na końcu moich możliwości i przychodzi po prostu moment, że działa Pan Bóg. Kilkanaście lat temu miałem bardzo piękne przeżycie z Komunią Świętą, którą zaniosłem do umierającej osoby. Ta pani była już nieświadoma z tego, co mi syn odpowiadał. I na wszelki wypadek sobie pomyślałem, a wezmę jeszcze Najświętszy Sakrament, bo kto wie, może będzie. A mam taki zwyczaj, że jak idę do chorych, obojętnie czy są świadomi, czy nie, zawsze mówię głośno. I jeżeli to możliwe, to biorę też do ręki ich rękę, żeby czuli mnie. I to pani rzeczywiście była, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nieświadoma, ale w momencie, kiedy dłużej z nią rozmawiałem, opowiadałem jej, kim jestem, co chcę zrobić w tym momencie, że chcę udzielić sakramentu namaszczenia, ona wróciła. Ona wróciła na bardzo krótką chwilę, otwarła oczy, twarz się rozpromieniła i udzieliłem jej tego sakramentu namaszczenia chorych i później podniosłem hostię i mówię, oto baranek Boży. Widać było w jej oczach taki niesamowity błysk, radość taką i te słowa, jesteś tu. I to te słowa, jesteś tu, nie były do mnie skierowane. Jestem przekonany, że ona w tym momencie widziała Pana Jezusa, bo 2-3 minuty później już nie żyła. To było takie przejście, mnie osobiście dało taką świadomość i pewność tego, co ja robię, że to jest dobre. Bo kochani, czasami się zdarza, że nawet i księża wątpią. A przyczyny są tego różne. Raz, że ludzie niechętni. Z drugiej strony każdy ma jakieś tam swoje słabości, ale takie momenty w życiu księdza są cudowne. Czy sprawowanie w ogóle sakramentu? Dlatego mamy tutaj wspólnotę sakramentalnych małżeństw. Nie? Chodzi o to, żeby się trzymać sakramentu. Trzymać się sakramentu w małżeństwie, żeby wierzyć w moc tego wszystkiego. To nie jest tylko, że to nie są tylko słowa, to nie jest tylko moment przed ołtarzem, moment wypowiadania przysięgi i później cała piękna uroczystość i wesele, bo sakrament trwa. Sakrament nie ucieka. Tak jak mój sakrament kapłaństwa będzie trwał do końca ze mną. Tak samo i małżeństwo. Przecież sama przysięga też mówi, dopóki nie umrę. To sakrament trwa. I ważne jest, żeby się odżywiać przed tymi innymi sakramentami. Spowiedzią, komunią świętą. To są rzeczy? Nie, to jest źle powiedziane, nie rzeczy. To jest Pan Bóg. To jest Pan Bóg sam, Jezus Chrystus. I jeżeli potrafimy tak na to spojrzeć, to jestem przekonany, że dużo rzeczy można naprawić w swoim życiu i w życiu innym i dać przede wszystkim świadectwo prawdzie. Bo dzisiaj potrzebujemy tego. Dzisiaj potrzebujemy tego naprawdę.
Mamy kolejny list naszej słuchaczki.
Pani Elżbieta napisała: Bóg zapłać za wszystkie świadectwa osób, które były bardzo poruszające. Pozdrowienia dla księdza doktora Ciureja, którego miałam okazję poznać osobiście i bardzo jestem mu wdzięczna za podtrzymanie mnie na duchu, kiedy opiekowałam się jego parafianinem. Także wdzięczność za to, że współpracuje z naszym radiem. Szczęść Boże, Elżbieta z 4 B cyrku.
Pozdrawiamy.
A to, co usłyszeliśmy teraz, co powiedział ksiądz, tak mnie bardzo uderzyło, ale jest dowodem na to, kim jest kapłan. Kim są kapłani. Że naprawdę przynosi Boga. Że w jego obecności nawet po prostu przynosi Boga. Jak bardzo musimy za nich modlić się. Jak są... To są namiestnicy Chrystusa. Bądźmy z kapłanami. Dzisiaj jest szczególny dzień i w godzinie łaski odczytałam, też nie wiedziałam o tym, że trzeba modlić za kapłanów, że ta róża, te trzy róże, ta biała, czerwona i złota, one oznaczają modlitwę za kapłanów, którzy być może zagubili się, odeszli, sprzeniewierzyli się jak Judasz. Zdarzyło się, ale to my możemy pomóc. I Matka Boża prosi o to właśnie w tej godzinie łaski. Mamy też świętych kapłanów. I kapłan jest naprawdę człowiekiem, który prosi nam Boga. Dla mnie to jest święty. Chwała Panu.
Ja chciałbym jeszcze dodać, że jesteśmy w Fatimie, to często odwiedzamy, właściwie za każdym razem odwiedzamy tą piękną miejscowość Al-Kubacie, około 30 km położone od Fatimy i tam jest taki przejmujący, niesamowity może obraz, tak, obraz. Wiemy, kim był święty Bernard, największym baczcicielem Matki Bożej. Za chwileczkę tutaj zacytujemy jego piękne wezwania. I właśnie kiedy święty Bernard leży na łożu śmierci, kiedy umiera, Matka ma Najświętsza sama schodzi z nieba, aby zabrać jego duszę. Ale to jest bardzo interesujące, że koronę trzymają jej w niebie aniołowie, a ona schodzi na ziemię jako matka, nie jako królowa, nie jako ktoś, jako matka. Niesamowicie, jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Al-Kubacie, więc albo Fatimie, to proszę pojedźcie, zobaczcie, jak jest ukazana, jaka ukazana jest rola Matki Bożej. Nie królowa, ona jest królową. Królową nieba i ziemi, tak? Ale kiedy schodzi, kiedy nam pomaga, to jakby była naszą matką. Mamy też, jeżeli ksiądz Michał ma coś do powiedzenia, to byśmy przygotowali to na taką krótką opowiadanie.
Proszę bardzo.
Dobrze.
Pewien misjonarz, podróżując bardzo szybkim pociągiem, wypełniał czas modlitwą z brewiarza. W pewnym momencie wyleciał z niego obrazek Matki Bożej i upadł na podłogę. Siedzące obok misjonarza dziecko schyliło się i podniosło go. Zanim zwróciło mu obrazek, tak jak wszystkie ciekawe dzieci, przyjrzało się mu. Kto to jest ta piękna pani? Zapytało misjonarza. To moja mama, odpowiedział po chwili wahania kapłan. Chłopiec przyjrzał się mu, a potem znów spojrzał na obrazek. Nie jesteś do niej wcale podobny, powiedział. Misjonarz uśmiechnął się. To prawda, a jednak muszę ci powiedzieć, że przez całe moje życie robię wszystko, aby się do niej upodobnić choćby odrobinę.
No tak trzeba. Krok za krokiem. To jeszcze zdradzę coś takiego bardzo osobistego. Z tym krok za krokiem. Pomału do nieba. Nie wiem, czy wiecie, kto to powiedział, że chce iść pomału do nieba.
Kto to powiedział? To jest dobre pytanie.
błogosławiona Aniela Salama. To jest siostra mojego pradziadka.
Naprawdę?
Mhm.
O matko. Święty Bóg.
No, tylko nie proszę nie mówić jako lekarz, że ja mam świętość w genach.
No jednak coś jest.
Nie. To jest jej święte, to jest jej droga, ale ja przez długi czas w ogóle nie wiedziałem, że mam błogosławioną rodzinę. To wiadomo nazwisko, to może gdzieś tam coś tego, ale kilka lat temu zająłem się trochę bardziej genealogią rodziny. I stwierdziłem, no to jest... Jedyne możliwe wyjście to jest to, że ona jest siostrą mojego pradziadka. No i tak jest.
To ja muszę na to powiedzieć, że po rozmowie wczoraj z księdzem przyszłam do mego domu. To proszę sobie to interpretować, jak państwo sobie chcecie. To była rozmowa i błogosławieństwo i msza święta. I od drzwi zaczęłam męża przytulać. I mój mąż mówi, co się stało? Ja mówię, nic. Mam skarb. Mam luksus. Mam miłość. Muszę za nią dziękować. I od wczoraj tak go przytulam cały czas. Ale to jest właśnie to. Coś na mnie zadziałało. Świętość księdza. W genach!
Nie, przesadzaj.
To już było oczywiście
ja
dodatek
żartobliwy.
To już było oczywiście dodatek żartobliwy.
Nie.
Święci chodzą uśmiechnięci.
No, w każdym razie to jest dla mnie to było bardzo takie osobiste odkrycie mocne. Ja jej nie znałem. Tak naprawdę. I od kilku, dopiero od 3-4 lat tak się naprawdę nią zająłem, że tak powiem.
A to była bardzo skromna osoba. Tak. Nie wiem dużo o niej, ale...
Bardzo skromna osoba.
Bardzo, chyba opiekła się chorymi w szpitalu, tak? Bo nie wiem, czy dobrze...
No nie tylko, nie, ona była służącą.
Służącą wręcz, tak, przepraszam.
Była w tym stowarzyszeniu, które opiekowało się służącymi, pomagało.
Tak.
Ale to fajnie z tym powoli do nieba.
Dlaczego powoli?
Bo ona przyszła spod krakowskiej wsi, do wielkiego miasta. No i no jak młoda 16-letnia dziewczyna, no od głowy odbiło. Zaczęła się zajmować wszystkimi rzeczami, tylko nie tym, żeby tam była taka no, porządna. Jej starsza siostra zaczęła się z nią kłócić, że jak to jest, co to z tobą się dzieje. Tu trzeba zająć się pracą i być pobożną, ładną, dobrą dziewczyną. Ale ona powiedziała, bo ja idę tak powoli do nieba. I to mi się tak strasznie podoba. Myślę, taka fajna, normalna dziewczyna. Ona później bardzo dużo przecierpiała. Od ludzi też. No to jest też taka nowina do ludzi. Nie załamujcie się. Choroba czasami człowieka nie męczy, niszczy. Ale ona bardzo mocno też miała taką mocną wiarę maryjną. To jest też taki dobry temat na dzisiejszy.
Dziękuję, bo za chwileczkę już połączymy się z Jasną Górą, ale właściwie już jesteśmy połączeni. Ale chciałbym na koniec tutaj przytoczyć słowa świętego Bernarda, który tak pisze i też nam proponuje, bo to jest we wszystkich niebezpieczeństwach, w drodze i w zwątpieniu. Myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Niech nigdy nie schodzi z ust Twoich, niech nigdy nie opuszcza Twego serca. I aby uzyskać jej wstawienniczą pomoc, nie zaniedbuj pójścia za przykładem jej cnót. Księże Michale i cnoty Matki Bożej, zapytam.
Ile miała cnót? 7. O ile dobrze pamiętam.
To już temat następny.
Na następny raz może. Tak. Bo ja dzisiaj szukając jeszcze trochę w internecie też trafiłem na ten temat. Także cnoty Maryi. Także możemy sobie gdzieś porozmawiać. A czy możemy jeszcze odmówić modlitwę o pokój?
Oczywiście, zdążymy. My możemy troszkę dłużej nawet. Po prostu, jeżeli na Jasnej Górze też się modlą, to my się pomodlimy tutaj.
W mojej parafii, właściwie od chwili wybuchu wojny na Ukrainie, modlimy się co niedzielę. To modlitwa po polsku i po niemiecku, po każdym przy świętym. I chciałbym, żebyśmy zakończyli. To jest modlitwa przedstawienia Maryi. Maryjo, Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje. I z matczynym sercem wspomagasz nas w naszym zmaganiu między dobrem a złem, między światłem i ciemnością, które wstrząsają dzisiaj naszym światem. Usłysz nasze wołanie, które kierujemy do Ciebie, natchnieni Duchem Świętym. Obejmij Twoim sercem i umysłem ten nasz świat, który Tobie, Matko, i służebnico Pańska zawierzamy i poświęcamy. Twoją miłością i troską ogarnij ziemskie i wieczne zbawienie ludzi i narodów. W sposób szczególny poświęcamy Twojemu niepokalanemu sercu te osoby i narody, które tego zaangażowania i poświęcenia szczególnie potrzebują, Rosję i Ukrainę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce ze złem. Święty Michale Archaniele, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, chroń nas.
Księże Michale, bardzo prosimy o błogosławieństwo na nadchodzącą noc dla nas tutaj, też dla naszych radiosłuchaczy.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Zostańmy w pokoju z Chrystusem.
Bogu niech będą dzięki.
I jeszcze może, jeżeli chciałby ktoś kogoś pozdrowić, to bardzo prosimy.
Ja chciałam pozdrowić swojego męża kochanego i moją młodzież, czyli dzieci, Katarzynę Faustynę, Jana Karola, Józefa Benedykta i moją kochaną mamę i siostrę i wszystkich ludzi, którzy... Wszystkich na świecie, ale też szczególnie tych, którzy kochają Maryję i chcą się jej oddać. Jeszcze się wahają. Nie wahajcie się. Maryja jest naszą matką. Amen.
No ja chciałbym pozdrowić wszystkich sycharków z Wiednia, jeżeli nas słuchają. Także serdecznie pozdrawiam. Również swoją małżonkę serdecznie pozdrawiam.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy i również pozdrawiam mojego męża i synka.
Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i no oczywiście moją najbliższą rodzinę, która jest tutaj w Wiedniu, czyli mojego kochanego męża. Kocham cię, kochanie. Syna Adriana, córeczkę Lenkę. Oczywiście też bardzo was kocham. No i moją rodzinę z Polsce też serdecznie pozdrawiam. Już niedługo się widzimy, bo święta.
Ja też pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali. Dziękuję wam za cierpliwość. I jestem przekonany, że usłyszeliście dzisiaj bardzo piękne nowiny, dobre nowiny. I uwierzcie w to, że to są prawdziwe historie. Amen.
Amen. Amen. Natalka, kogoś pozdrawiamy? Wszystkie radiosłuchacze, którzy nas słuchają, którzy są w drodze, którzy może wracają albo wyjeżdżają. My za chwileczkę łączymy się już z Jasną Górą. Po Jasnej Górze połączymy się z Krapkowicami. Tam siostra Sylwia dzisiaj przejmie swój ster. Będzie modliła się z Państwem na różańcu. I nie tylko. Codziennie zapraszamy rano o godzinie 6, właściwie o 5.55 na poranne modlitwy, o godzinie 6 Anioł Pański, o godzinie 6.05 modlitwa różańcowa, po modlitwie różańcowej transmisja mszy świętej, roratni z naszego kościoła, z polskiego kościoła na Rendbeku. Dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.